Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego w studio, i Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Zaczniemy może od L4. Okazuje się, że mniej Polaków na L4. W ubiegłym roku chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami, mimo pandemii COVID-19. Takie dane przytacza Rzeczpospolita, ale te dane i tak robią wrażenie, bo łączna liczba dni absencji w pracy wyniosła prawie 240 milionów. Przynajmniej jedno zwolnienie otrzymało w ubiegłym roku 6,5 miliona osób. To około 45% liczby osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, a przeciętna długość czasu spędzonego na zwolnieniu to 36 ponad dni. Ale to i tak mniej niż w 2020 roku, patrząc w sumie wszystkich dni, mniej aż o 14,5 miliona dni. No i tutaj zaczniemy od pana prezesa Tomasza Limona. To dobrze, że rzadziej chodzimy na zwolnienia, tylko jak to tłumaczyć? Co się takiego stało? Bo w sumie to są dane za rok 2021. Jeszcze pandemia była, a dwa poprzednie lata też pandemia i się wydawało, że tych zwolnień było w tamtych czasach więcej, a tu się okazuje, że w 2021 było mniej.
Wydaje mi się, że to wynika ze statystyk. To są tylko czyste statystyki, które pokazują całą sytuację, analizy danych w tabelkach. Czy taka jest rzeczywistość, to trudno powiedzieć. Ja analizowałem to i się zastanawiałem nad tym, z czego to wynika, i być może pod uwagę trzeba wziąć to, że w tym okresie bardzo dużo osób przebywało na pracy zdalnej w domu, pracując w domu. Można wnioskować, że pracując w domu, ludzie nie brali L4, czyli byli lekko tam przeziębieli, pracowali dalej, nie brali L4, i byli w domu. Można tak to odbierać. Trudno mi powiedzieć jednak, z czego to wynika, ale no, podłoże jakby geneza tego może być wielowątkowa. Nie chce mi się wierzyć, żeby Polacy chorowali mniej w tym okresie, a wręcz przeciwnie, dane związane z COVID-em wskazywały, że jednak zachorowalność była dużo większa.
To znaczy, ja się zgadzam z przedmówcą w tym wątku, że jeżeli pracowaliśmy zdalnie, czy pracowaliśmy w takim trybie hybrydowym, to w sytuacji, kiedy wcześniej byśmy normalnie poszli na zwolnienie, bo byliśmy zakatarzeni, czy nas zmęczył katar czy kaszel, to w tym momencie na to zwolnienie się nie szło, dlatego że po prostu i tak się wykonywało pracę z domu, nie było się niebezpiecznym dla swojego otoczenia. I to jest chyba klucz do tego wszystkiego. Praca zdalna w 2021 roku już się przyjęła, już była coraz lepiej zorganizowana, bo w 2020 to jeszcze były takie wstępne kombinacje, jak się do tego przymierzyć. W 2021 pracodawcy byli już dobrze przygotowani, byliśmy dobrze zorganizowani i myślę, że to na tym polega. Natomiast to, co jest cały czas bardzo niepokojące, ja bym nie odnosił jednego roku do drugiego, bo jednak one oba były pandemiczne. Tutaj trudno o jakieś takie długofalowe wnioski. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych latach się układało. Natomiast z tych danych, które pani redaktor czytała, tam było więcej jeszcze, no tam wynika, że co dziesiąte zwolnienie to było z powodów psychiatrycznych.
Mamy poważny problem.
I to jest bardzo poważny problem, bo tak wydawało nam się zawsze wcześniej, że no jestem chory, przeziębiony, grypa, no to wezmę zwolnienie. A teraz się okazuje, że znacząca część pracowników bierze zwolnienie z powodu depresji, lęków, różnych takich okoliczności związanych z tą sferą psychiczną, z dyskomfortem związanym ze sferą psychiczną. I to jest bardzo niebezpieczne, to jest bardzo niepokojące, a biorąc pod uwagę to, co widzimy wśród najmłodszych, to, co widzimy wśród dzieci, to, co widzimy w raportach już służby zdrowia, niestety ten trend może się pogłębiać, bo agresja Rosji na Ukrainę to też jest czynnik stresujący dla bardzo wielu osób. No ja tutaj się boję, żeby te choroby nie uderzały mocniej w społeczeństwo, bezpieczeństwo, a też powiedzmy, dlaczego to jest niebezpieczne. Proszę zauważyć, jak długie jest to przeciętne zwolnienie. To nie są zwolnienia po 6-7 dni. Jeżeli mówimy o 36 dniach statystycznie, w przypadku kobiet to jest 39 dni, mężczyźni odrobinę krócej, no to nagle się okazuje, że takie choroby psychiczne, czy w ogóle te zwolnienia z tym związane, no naprawdę wyłączają ludzi na długi okres z aktywności zawodowej i to jest bardzo, bardzo niebezpieczny trend. Tu trzeba bardzo wspomagać pracowników.
No właśnie, a jakoś pracodawcy chcą się wziąć za rozwiązywanie tych problemów, gdy widać, że pracownik jest w jakiejś cięższej sytuacji psychologicznej, potrzebuje tego wsparcia. Czy tutaj się coś zmienia w firmach, czy właśnie pracodawcy bardziej zaczynają zwracać uwagę na dobrą atmosferę pracy, na dobrą organizację pracy, tak żeby tych pracowników też nie przeciążać, a żeby ta praca była po prostu skuteczna?
Sytuacja jest rzeczywiście wielowątkowa, jest sytuacja trudna. Mieliśmy pandemię, mamy wojnę. Tutaj zgodzę się z moim przedmówcą, że te wszystkie czynniki mają znaczący wpływ na nasze samopoczucie, naszą psychikę. Jak odnoszą się do tego pracodawcy? No, pracodawcy oczywiście starają się dbać o pracownika. W tej chwili dobry, wykwalifikowany pracownik jest na wagę złota, więc wszyscy pracodawcy starają się jakby jego utrzymać, żeby nie odszedł, żeby nie było z nim problemów, żeby jego ta psychika, żeby była na odpowiednim poziomie. Oczywiście w tej chwili doszły jeszcze inne czynniki związane z naszą psychiką, z naszym samopoczuciem. To oprócz wojny, pandemii, szalejąca inflacja, wysokie ceny, jest presja płacowa na pracodawców. To wszystko powoduje taki pewien niepokój, nieprzewidywalność i wpływa znacząco zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Tak? Więc też trzeba mówić o samopoczuciu, złym samopoczuciu pracowników, ale pracodawcy też nie są w komfortowej sytuacji.
Mm-hmm. Natomiast tutaj jest jeden wątek bardzo, bardzo ważny. Ja przypomnę, rząd przyjął i teraz już Sejm zaczął nad tym pracować, regulacje związane ze stosowaniem pracy zdalnej w czasach post-covidowych, bo te wszystkie regulacje, które mieliśmy, one dotyczyły czasów pandemicznych, stanu nadzwyczajnego, natomiast teraz wejdą w życie przepisy, które dotyczą pracy zdalnej czy zasad pracy hybrydowej w takich warunkach, no już nazwijmy je normalnymi, tak? I tutaj, jak się wydaje, rzeczywiście te przepisy są ciekawe, one są dobrze skonstruowane. Z jednej strony obawy pracodawców związane z tym, w jaki sposób mogą kontrolować pracowników czy warunki pracy, które mają w domu pracownicy, bo przecież pracodawca cały czas odpowiada. Z drugiej strony uregulowano kwestię zwrotu pewnych kosztów pracownikom, bo ponoszą chociażby opłaty za energię związane z dodatkowym użyciem komputerów. Te przepisy są przygotowane, nad nimi już pracuje Sejm. Jeżeli się okaże, że one w miarę szybko wejdą w życie i praca zdalna będzie nam towarzyszyła nadal, to w wielu przypadkach to może być taki czynnik stabilizujący, pomagający pracownikom, przy czym tutaj też podkreślmy, tu nie będzie decyzji pracodawcy, tylko tu będą zawierane porozumienia z pracownikiem dotyczące możliwości takiego wykonywania pracy, więc tu nie będzie żadnego przymusu. Kto będzie chciał, wróci do biura, będzie pracował w biurze, kto nie będzie chciał, będzie pracował zdalnie, więc w takim, nazwijmy to, klimacie uspokojenia pracowników czy ich dobrostanu psychicznego, to jest ważny ruch, że te działania zostały teraz podjęte.
A my teraz zmieniamy temat. 17 września oficjalne otwarcie kanału przekopu Mierzei Wiślanej. Tymczasem w okolicznych miejscowościach zaczyna się już ruch w inwestycjach. Na początek, co jest naturalne, przede wszystkim ten ruch dotyczy spraw związanych z turystyką, ale wczoraj pojawiła się informacja o możliwej budowie nowego terminala w okolicy Tolkmicka, który będzie pełnił rolę terminala masowego, jeżeli uda się to wszystko przeprowadzić. O tym wczoraj mówił wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Zastrzegł, że prowadzone są w tej sprawie analizy. Jak taki terminal może wpłynąć gospodarczo na region? Może to będzie pewnie więcej miejsc pracy, ale też i jakieś dodatkowe sprawy.
Taka inwestycja za każdym razem pociąga za sobą szereg innych dodatkowych inwestycji, bo pojawiają się firmy, które są w otoczeniu takiego terminala, które dostarczają usługi, dostarczają produkty, ale też jeżeli pojawiają się pracownice, pojawiają się punkty gastronomiczne, to jest każda inwestycja generuje cały łańcuch skutków i to jest bardzo dobre. Ja bym się nie przywiązywał do tego, czy będzie terminal masowy koło Tolkmicka, czy nie będzie. Mnie bardziej cieszy, że w ogóle myślimy w tych kategoriach, że myślimy, że można coś takiego zrobić. I przypomnę, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od początku bardzo wspierał tą inwestycję. Uważano, że to jest bardzo ważne dla rozwoju okolic Elbląga, ale całego terenu nad zalewem, a i także, że skutki będą dla całego regionu. Jak się wydaje, bardzo szybko już widać, przynajmniej nadzieję, że tak się wydarzy, więc to samorządowcy w warmińsko-mazurskim mieli rację, a nie nasi, którzy próbowali oponować przeciwko tej budowie. Ja życzę wszystkim nad zalewem, żeby było więcej pracy, żeby było więcej aktywności gospodarczej i turystycznej, i przeładunkowej, i logistyczno-transportowej. Naprawdę ten przekop zmieni bardzo wiele.
Chociaż na Pomorzu przekop też miał bardzo wielu zwolenników.
To prawda.
A pytanie do pana Limona teraz. Czy przedsiębiorcy pomorscy są zainteresowani inwestycjami w okolicach przekopu, czy tam po drugiej stronie Zalewu Wiślanego? Czy jakieś informacje do pana dochodzą?
W tej chwili nie dochodzą żadne informacje. Wszyscy obserwują, co się dzieje. Ja nie tak dawno miałem okazję spotkać się na terenie portu elbląskiego, gdzie rozmawialiśmy o tych inwestycjach związanych właśnie wokół portu, że niewątpliwie przekop pobudzi te inwestycje, przyczyni się do tego, że port bardziej się rozwinie. Tam jest, co mnie bardzo zaskoczyło, został wiele lat temu wybudowany terminal pasażerski na terenie portu elbląskiego. Do dzisiaj nieuruchomiony. Ani jeden pasażer nie przeszedł przez ten terminal. Nowe urządzenia do kontroli granicznej, nic nie funkcjonowało, ponieważ to nie ruszyło. Jest szansa, żeby to ruszyło, żeby to funkcjonowało właśnie poprzez, dzięki przekopowi niżej Wiślanej. Oczywiście jedną sprawą są inwestycje i pobudzenie tego życia wokół gospodarczego, wokół Elblągu i wokół portu, bo to pobudza rzeczywiście i logistykę, transport, usługi towarzyszące temu, a inną sprawą jest koszty, rachunek ekonomiczny budowy i również przepustowości toru wodnego, tak? Bo trzeba powiedzieć, że tor wodny musi być rok do rok pogłębiany, tam są pływy wodne, to są ogromne koszty. Rozmawiając z różnymi osobami właśnie z Elblągu, z Elbląga, mówili o tym, ale z tego, co ja wiem, deklaracja jest Skarbu Państwa, że będzie pokrywała rok do roku te koszty, ponieważ myślę, że port i samorząd nie byłyby w stanie udrażniać tego toru wodnego. Są różne takie techniczne problemy w związku z tym, ale niewątpliwie i przekop, i tor wodny, to wszystko pobudzi ten rejon do dalszego rozwoju.
Natomiast jest jedna rzecz, która jest ważna i częściowo o tym mówił przedmówca, a mianowicie tu proszę nie liczyć, że coś się wydarzy z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień. Być może szybko zobaczymy pewne ruchy w turystyce, inwestycje w turystyce. Natomiast taki czy mały terminal masowy, czy jakieś przeładunki kontenerów, czy to, o czym Tomasz Limon mówił w kontenerze, kontekście ruchu pasażerskiego, to w ogóle jest odroczone na lata. Żeby ruch pasażerski ruszył do Królewca czy Kaliningradu, jak każdy niech sobie wybierze, to w ogóle nikt w tej chwili o tym nie myśli ze względu na sytuację geopolityczną. Więc tak naprawdę my tu się nastawiajmy na to, że bardzo dobrze, że jest ten przekop. To daje szansę infrastrukturalną. Natomiast takie realne inwestycje idące w ślad za tym, to będziemy obserwowali w perspektywie 3, 5, 7 lat, tak? Natomiast najważniejsze jest to, że został udrożniony ten dostęp do Elbląga, w ogóle do całego Zalewu Wiślanego i będziemy obserwować, co się wydarzy.
I będziemy zwiedzać. Teraz będzie łatwiej. Teraz o pieniądzach. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Polska otrzyma z Unii Europejskiej łącznie około 770 miliardów złotych. Spora część tej puli trafi do firm właśnie polskich. W nowej perspektywie finansowej będzie ponad 4 miliardy euro pójdzie na tak zwane projekty modułowe przedsiębiorstw, na projekty obejmujące różne etapy powstawania innowacji. I tutaj też pytanie najpierw do pana prezesa Limona, czy już widać zainteresowanie przedsiębiorców unijnymi środkami, bo właściwie część z tych środków to też będzie pewna kontynuacja tego, co było do tej pory.
Jak najbardziej. Już przedsiębiorcy pytają, piszą maile do naszej organizacji, są zainteresowani żywo tymi pieniędzmi. Dosłownie godzinę temu miałem telefon też o pytanie o środki, kiedy będą uruchomione te środki, kiedy będą nowe projekty. To pobudza inwestycje, pobudza rozwój gospodarczy. Nowe środki w dużej mierze będą przeznaczone na projekty badawczo-rozwojowe, to też trzeba powiedzieć. Projekty badawczo-rozwojowe pobudzają innowacje, pobudzają optymalizację w związku z tym, co teraz mamy na rynku pracy, brak pracowników i tak dalej, i tak dalej. To też optymalizują zatrudnienie w zakładach pracy. Sprawiają, że zakłady pracy stają się bardziej efektywne i bardziej skłonne do dalszego rozwoju. To jest bardzo dobre, więc wszyscy czekają na to. Więc zarówno duże zakłady przemysłowe mogą otrzymać takie środki, jak i małe, związane nawet z cukiernictwem, z piekarnictwem. Tam też są innowacje, tam też są różne projekty, które mogą dla małych zakładów rzemieślniczych czy ich wesprzeć w tym dalszym rozwoju i mogą ich bardziej pobudzić. Więc wszyscy czekamy z utęsknieniem na te środki.
I ostatnich kilka zdań dla redaktora Artura Kiełbasińskiego.
Bardzo duża część tych środków to są pieniądze znaczone właśnie na badania i rozwój, na wprowadzanie nowych technologii, bo COVID COVID-em, wojna wojną, natomiast my jesteśmy na etapie pewnej rewolucji technologicznej i każda firma potrzebuje pieniędzy na innowacje, na szkolenia, na rozwój, na optymalizowanie na przykład zużycia energii i dlatego rzeczywiście każdy czeka na te pieniądze, jest ogromny oczekiwanie, szczególnie na te pieniądze, które pozwolą jakby na przykład przez transformację energetyczną w miarę spokojnie polskiemu przemysłowi przechodzić.
I dobrze, że obowiązkowo trzeba będzie wydawać trochę na badania i rozwój. Nasi przedsiębiorcy niekoniecznie zawsze chcieli to robić, a tak dzięki temu być może stworzymy jakieś własne, fajne, bardzo ciekawe, innowacyjne produkty, a Polacy są bardzo zdolni i to potrafią, więc trzymamy za to kciuki. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Miłego weekendu.
Dziękuję. Do usłyszenia.